dużo z tego, czym chciałbym się podzielić teraz, myśmy wyśpiewali w tej pieśni o tym niepojętym. Zazwyczaj wesela w kulturze żydowskiej trwały parę dni, może i nawet 7 dni, a my tylko ze względu na pewną myśl chcemy pojawić się na weselu parę minut. Ewangelia Jana, 2 rozdział. Ze względu na pewne zdania, które tam zostały powiedziane, chciałbym, żebyśmy otworzyli 2 rozdział Ewangelii Jana. To już był 3 dzień wesela w Kanie Galilejskiej. Na tym weselu była matka Pana Jezusa. Również został zaproszony Pan Jezus i Jego uczniowie. No i doszło do pewnej tragedii, bo w tej kulturze to była kompromitacja. Prawie, że doszło do tej kompromitacji, bo na szczęście był na tym weselu Pan Jezus. I po tym, co się wydarzyło, jest napisane, że On objawił swoją chwałę i uczniowie uwierzyli w Niego. Mogło skończyć się wstydem, kompromitacją, bo zabrakło wina. Maria oceniła sytuację, że sytuacja wygląda źle. I podeszła do Pana Jezusa i mówi, wina nie mają. A Pan Jezus odpowiada, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Co wam powie, czyńcie. Co on wam nakaże, to wy uczyńcie. Odpowiedź Pana Jezusa nie była ani lekceważąca, ani niegrzeczna. To można również inaczej przełożyć. Tak choćby Pan Jezus jej powiedział, Mario, ty jeszcze nie rozumiesz wszystkiego. Maria miała swoje oczekiwania i te oczekiwania były zasadne. Ona miała prawo oczekiwać, bo kiedyś miała bardzo ważną wizytę wprost z nieba i usłyszała konkretne informacje dotyczące Pana Jezusa. Ale Pan Jezus tutaj w tym tekście mówi, że to jeszcze nie moja godzina. To jeszcze nie ten czas. Maria oczekiwała i to już długo czekała, ale to jeszcze nie był ten czas, o którym myślała Maria, że zacznie się coś dziać. Ale to, czego Pan Jezus teraz dokona, to nie będzie może jeszcze to, na co czekała Maria i na co miała nadzieję, a czeka już 30 lat, około 30 lat czekała na to, więc możemy dojść do przekonania, że w tym czasie na tym weselu mogła mieć około 45 lat. I Pan Jezus mówi, że mają napełnić jakieś stągwie. I tutaj widzimy, że oni napełniają te stągwie wodą, to były duże naczynia. I tutaj nie ma jakichś histerycznych zaklęć, błagań, uniesień, wiązania szatana, jakiś hokus pokus. Pan Jezus nawet nie dotknął tych wstągwi. Pan Jezus nawet nie skosztował, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nastąpiła jakaś zamiana. Tylko mówi, że mają zanieść to wino już do starosty. A starosta wącha, nie wiem, czyście widzieli kiedyś takiego degustatora, który zachwyca się jakością wina, obraca, potrząsa zapach, określa rocznik, najlepsze. Najlepsze wino. Takiego wina to jeszcze myśmy nie mieli. Słudzy, czytamy w tekście, wiedzieli, z jakich to stągwi było, że tam była woda. Oni byli oszołomieni. Oszołomiony był ten starosta, goście, oblubieniec. Wydarzyło się coś niezwykłego, cud. Oto Pan Jezus pominął, bo normalnie wino powstaje, no coś tam rośnie, dojrzewa, później się to wytłacza, później fermentuje. Pan Jezus pominął ten element czasu, po prostu. No nie wiem, pomyślał, bo nie dotknął, nic nie powiedział, ale uczynił i wszyscy wiedzieli, że to za Jego sprawą się wydarzyło. Znak, który urodził w uczniach wiarę. Wino było symbolem czasów mesjańskich. Zbliża się coś nowego. Nowe, które będzie miało taką moc, że rozsadzi te stare bukłaki. Coś nowego. Ten znak zwracał uwagę na Niego, że oto Pan chwały jest wśród nas. Jakiś nadmiar, jakaś obfitość, błogosławieństwo. To właśnie znaki czasów mesjańskich. Jak będzie Mesjasz, no to takie rzeczy będą się działy. Jakość tego wszystkiego zaczęli doświadczać na tym weselu. Ale to tylko był jakiś rąbek tej chwały, jakaś namiastka tej chwały. Ale zaczęło się coś dziać, coś nowego, jakaś nowa godzina. Jeszcze może nie w pełni, ale już inauguracja tej niezwykłej godziny. Będą poznawali coraz piękniejszą stronę tego Pana chwały, Jego moc, Jego niezwykłość. Maria ma swoje zasadne oczekiwania. Czeka na coś od 30 lat. Jest jedno słowo, które ją charakteryzuje. W różnych fragmentach, które przeczytałem, często powtarza się takie słowo, które przylgnęło do niej. Rozważa. Robi sobie takie studium. I coraz więcej ma materiału do rozważań. Pan znał te i rozumiał te jej oczekiwania, ale powoli. Powoli, powoli. Jeszcze nie ten czas, bo jeszcze musi nastąpić taki czas, Mario, bo to jej powiedział Symeon, że twoja dusza będzie przeniknięta mieczem. To będzie bolesne, ale powoli. To, co słudzy mogli na tym weselu zrobić, to napełnić te stągwie. To mogli zrobić, ale zamienić wodę winną mógł tylko Pan Bóg. Boża interwencja, nawet nie dotknięcie. To sprawiło, że następuje zamiana, że temu, tej wodzie został nadany smak, zapach, jakość. I taka myśl, że każda czynność, która jest wykonana w Jego imieniu, z Nim, to On nadaje temu aromat. Nawet jakaś pospolita, nawet podanie samego kubka może sprawić, jeżeli czynimy to w Jego imieniu i z Nim, dla Jego chwały, to nabiera jakiegoś innego wymiaru, jakiegoś nowego aromatu. Można powiedzieć, ja bier, pij. A można inaczej. Można powiązać to z osobą Pana Jezusa. Czego możemy nauczyć się od tej niewiasty, od tej Marii? I teraz byśmy musieli otworzyć sobie Ewangelię Łukasza. Otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. I będziemy trochę śledzić i przypatrywać się tej osobie. Wiemy, że urodziła się, wychowywała się w małej, zapyziałej wiosce, Nazaret. Do tego miasta nawet wioseczki przylgnęło takie określenie, czy w ogóle z Nazaretu może pochodzić coś dobrego, takie znamienne. nie oczekiwano, że stamtąd może pochodzić coś dobrego. I tu, w tym miasteczku, mieszka sobie taka skromna nastolatka. Wiemy o niej, że była zaręczona z Józefem. To jej kochany narzeczony. Byli już posłowie, tak się to mówi. Byli zaręczeni, a to zaręczenie miało większe znaczenie niż w dzisiejszych czasach. Byli sobie już posłowie. Jak będziemy śledzić kolejne teksty, zobaczymy, że ta skromna nastolatka była bardzo wrażliwa na Słowo Boże, które rozważała. Ona znała całe ustępy Pisma na pamięć. Ona wierzyła w Boże obietnice. I te obietnice traktowała bardzo poważnie. I czekała na spełnienie tych obietnic. Zapewne była bardzo pilna w synagodze. My czasami obserwujemy nasze pociechy, które tutaj sobie coś rysują, niektóre coś tam przeszkadzają i myślimy, że do nich przesłanie nie dociera. A po 2-3 latach przy jakiejś tam okoliczności doświadczamy, nie, skąd ona to wie? Maria musiała też być bardzo pilna w synagodze wtedy, kiedy rabin otwierał zwój i czytał jakiś tekst biblijny. Ona w czasie tego słuchania musiała uczyć się już na pamięć, bo nie miała chyba takiej możliwości, bo była biedną osobą, żeby w domu mieć jakiś zwój. Ona nie mogła sobie otworzyć internetu, komórki, żeby coś sprawdzić, ale była pilna, niezwykła nastolatka. Mimo, że przez 400 lat nie pojawił się żaden prorok, nie było jakiegoś takiego głębokiego poruszenia. Łukasza, 1 rozdział, 26 wiersz. W 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. 6 miesiąc to już był właściwie 6 miesiąc ciąży Elżbiety, bo ten anioł się troszkę wcześniej też pojawił Zachariaszowi. I nagle anioł z nieba, Gabriel, tak miał na imię ten anioł. Nie pierwszy raz czytamy o tym aniele na kartach Pisma. Czytamy, że on pojawił się kiedyś Danielowi z informacją, ważnym przesłaniem. I Daniel, tam czytamy w tekście, że on był nieprzytomny, że on parę dni chorował, że on zemdlał, tak jest napisane, po tym wydarzeniu. Anioł, żeby była w stanie to ogarnąć w jakiś subtelny sposób, podszedł do niej i też mówi, nie bój się. Danielowi zresztą też powiedział, że ma się nie bać. To była taka forma, żeby dodać otuchy, żeby to spotkanie było do zniesienia. Wszystko na tym wydarzeniu było cudowne. Wszystko na tym wydarzeniu było zaskakujące. To było mocne doświadczenie. I to było więcej niż tylko przekazanie jakiejś informacji. Kiedy Pan Bóg przemawia, kiedy Pan Bóg wysyła prosto z nieba Gabriela, no to potrzeba szczególnej uwagi. I ta nastolatka miała szczególną uwagę. Miało się coś wydarzyć. Miało dojść do cudu, który był nieporównywalny. Co ona usłyszała? Zatworzyła się, rozważała. 29 wiersz. Anioł mówi, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Pana Boga. I oto poczniesz w łonie, urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I Maria mówi, jak? Jak? Panie, jak? Ale ale te informacje, które otrzymała. Maria została obdarzona łaską. Tu dwa razy jest napisana, że łaską obdarzona, że znalazła łaskę. Z definicji łaska jest czymś niezasłużonym, jest darem. Maria znała swoje potrzeby, znała swój stan, wiedziała, że potrzebuje łaski od Boga. Gotowa otrzymać to, na co nie zasługiwała. Tu jest napisana obdarzona. Obdarzona. Ona jest odbiorcą. Dokładnie takimi samymi odbiorcami tej łaski byli na przykład Efezjanie. Można doszukać się więcej takich fragmentów o Efezjanach. Paweł napisał tak. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Obdarzona była Maria łaską, na którą nie zasługiwała, bo z definicji jest to coś, na co nie można zasłużyć. Efezjanie i my również doświadczyliśmy z łaski, tego niezwykłego daru. Absurdem jest poszukiwanie łaski u niej. Ona nie jest szafarzem łaski. Ona jest odbiorcą łaski. Pan z tobą, mówi anioł. Jesteś wybrana, Mario, do ważnego zadania. Ale wiesz, on będzie z tobą. On udzieli tobie pomocy. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwej, powiedział później ten anioł. 29 wiersz. Zatrwożenie i rozważanie. Co usłyszała? Że urodzi syna, że nada mu imię Jezus. Pierwszy raz w ogóle słyszała o takim imieniu. Że on będzie wielki, że on będzie synem Najwyższego, że będzie miał tron i że jego królestwu nie będzie końca. To usłyszała od anioła. No i ona czekała na to, tak? Wysłannik nieba to powiedział. Więc mam prawo oczekiwać. I zaczyna to rozważać. I ta informacja musiała wywrócić jej życie. Zatrwożona, bo ona traktowała poważnie Boże obietnice. Nie potraktowała również tego lekko. To nie dawało jej spokoju, ale z powagą podeszła do tej obietnicy. Na kartach Pisma znajdujemy wiele powołań, różnych powołań, nawet mniejszego kalibru. Kiedyś Sara otrzymała taką informację, że urodzi, no a miała tam już swoje lata. Pamiętamy, co ona zrobiła? Poszła do namiotu i ha, 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 ha. No, ja urodzę. Gedeon zaczął tam wykładać jakieś, bo taki był niewierzący, taki niewierny. Runo, raz, drugi. Bardzo niewierny chłopak. Jeremiasz był młody. Panie, ja jestem za młody. Ja nie podołam. A w ogóle to słabo gadam. Ze mnie nic nie będzie. Szukaj innego. Albo Jonasz. Panie, do tych terrorystów mam iść? No nie. Wiesz co, to ja kupię sobie bilet i pojadę w przeciwnym kierunku. Gdzieś tam do Hiszpanii sobie pojadę. Maria pyta, panie, jak? Jak? Jestem nastolatką, ale jak? Jak mam tobie usłużyć? Jak tobie usłużyć? To było bardzo poważne wyzwanie dla niej. Trudne zadanie. Bo to zadanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Będzie niezrozumienie. Przecież jestem zaręczona. Jestem posłowie. Jak to w ogóle przyjmie Józef? Jak on się do tego odniesie? Mamo, jestem w ciąży. Z kim? No, anioł przyszedł i powiedział, że Duch Święty zacieni. Ja, Czy znajdzie zrozumienie? I to jeszcze w tych czasach. Co powiedzą ludzie? Przecież potrafią liczyć do 9 miesięcy. Nieślubne dziecko, a to nawet się wiąże z karą, poważna sprawa. Normalnie, gdyby ludzie w to uwierzyli, to Nazaret powinien uhonorować to wydarzenie. Nie wiem, przecież jesteśmy wyróżnieni przez niebiosa. Burmistrz musi zwołać jakieś spotkanie, bo z Nazaretu wyjdzie Mesjasz. My będziemy mieli taką możliwość jako pierwsi świętować i będziemy mogli przywitać Mesjasza. Maria musiała zaufać, że Pan z nią, że Pan szczęśliwie wszystko poprowadzi. Mogę sobie tylko wyobrazić te jej rozważania. Będzie wielki. On będzie wielki. Tej wielkości doświadczało wielu mężów i sióstr starotestamentowych. Izajasz, jak miał takie bliższe doświadczenie intymne, mówił, że nie ma nikogo większego. Nie ma nikogo bardziej wzniosłego. On jest po trzykroć święty, święty. On najwyższy. On jest ponad. Jemu nikt nie jest równy. On jest jedyny Zbawiciel. To było doświadczenie Izajasza. A tu przychodzi Gabriel i mówi, że Mario, ty będziesz tą osobą, która urodzi właśnie Mesjasza. W 39 wierszu czytamy, że Maria śpiesznie pobiegła, śpiesznie udała się do górskiej krainy, bo też ten Gabriel jej powiedział, że słuchaj, wiesz, ja już byłem u Elżbiety, ona już jest w ciąży. Ona była stara i też urodzi. Ona była stara, ty masz swoje zmagania, ale może będziesz znajdziesz u niej jakieś zrozumienie. Pobiegła do niej śpiesznie w nadziei, że zrozumie, co tam się wydarzyło. Maria rozrywana pytaniami, rozważaniami, ale i też radością. Bo nie wiem, sobie tak wyobrażam, ta, która tak pilnie uważała w synagodze, wtedy, kiedy zwój był otwierany, to zapewne jakiś rabin przeczytał, że oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go Immanuel. Panie, ja tą Panną, która urodzi tego syna? Łaska niezwykła. Albo może znała ten fragment, że spocznie władza na jego ramieniu, na tym dziecku. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Idzie i rozważa. Wchodzi do Elżbiety i weszła do domu Zachariasza. 40 wiersz pierwszego rozdziału. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem, bo to ważna sprawa. Rzekła, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Dziecko się poruszyło. Wielkie wydarzenie. Elżbieta mówi, że matka jej Pana przyszła do niej. Zachariasz w tym czasie milczy, no bo nie może nic gadać. On dopiero wybuchnie w takiej przypływie wielkiej radości w 68 wierszu, jak narodzi się już jego syn. To zawołał tak, błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi jego. Myślę, że świadkiem tego była również Maria, bo ona tam mieszkała u Elżbiety 3 miesiące. Eksplozja radości, uwielbienia. Przepełnione te wszystkie niewiasty zdumieniem, ale i wdzięcznością. I wtedy z ust Marii płynie niezwykła wdzięczność, 46 wiersz. Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym, ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Wielbi dusza moja. Piękny, poruszający hymn, pieśń uwielbienia. Spontanicznie. Ale nie do końca, myślę, tak spontanicznie, bo tam się już nagromadziło. Wiecie, jak czasami idziesz i masz takie pełne wiadro wody i tak delikatnie do niego uderzysz, to to wiadro, z tego wiadra ulewa się. I tam, myślę, w tej dziewczynie, w tej nastolatce już było tyle nagromadzone, że jeden taki kolejny dotyk, jak usłyszała to, co powiedziała Elżbieta, to tak się nagromadziło, że dusza opływa wdzięcznością na myśl o Mesjaszu i zaczęło się ulewać. Ja urodzę. Ja mam tą łaskę od Pana. Taki podarunek. Wreszcie spełni się to, co też słyszałam w synagodze, jak czytano z pierwszej księgi Genezis, jak z pierwszej księgi Mojżeszowej, że zmiażdżona będzie głowa węża przez tego, którego urodzę. Ona cieszy się, że będzie matką Mesjasza. Ale też cieszy się jeszcze z czegoś większego, że ją to osobiście dotknie, to dzieło odkupienia. Bo ona czekała na odkupienie. Ona miała świadomość swojej grzeszności. To było jej osobiste pragnienie. Jak ona tutaj mówi o Panu Jezusie? Czy myśmy zwrócili na to uwagę? Zbawiciel mówi, ale co jeszcze dodaje? Mój Zbawiciel. Mój Zbawiciel. Kto potrzebuje Zbawiciela? Ten, kto zmaga się z grzechem. A kiedyś, troszkę później, czytamy, jak już Pan Jezus się urodził, poszli do świątyni i złożyli ofiarę, a że byli biedni, złożyli z dwóch gołąbków. Kto składał ofiary? Ten, kto zmagał się z grzechem. Mój Zbawiciel. To było mocne doznanie, którego doświadczyła ta młoda nastolatka. Mogła wtedy mieć, nie wiem, 14 lat. I zaczęło się ulewać. To ją rozsadzało. Ona tu mówi, mój duch, moja dusza. Ja jestem cała twoja, byśmy powiedzieli za kimś tam totus tuus, ale w odniesieniu do Pana Jezusa, ja cała jestem twoja, Panie, do twojej dyspozycji. To nie było jakieś powierzchowne. To nie było takie zbliżenie się tylko ustami, bo takie zbliżanie się ustami i wargami to Izajasz potępił, Amos potępił, bo nienawidzi moja dusza waszych świąt, powiedział Pan Bóg przez Amosa, przez Izajasza, że mu to wszystko obrzydło, jeżeli ktoś tylko zbliża się swoimi wargami, a serce jest daleko. Ta nastolatka, w jej przypadku wszystko było, jakby nastolatek powiedział, mega. Była przeszczęśliwa, radość niezmierna. To ją rozsadzało. Ja doświadczę zbawienia. Ja spotkam mojego Zbawiciela. To wszystko było bardzo intymne. Nie wierzyła z radości. Jak Pan Jezus zmartwychwstał, to w drodze do Emaus, jak Pan Jezus zaczął otwierać pisma, no to ich serce pałało. Oni nie wiedzieli jeszcze, dlaczego tak to serce pała. Dopiero potem, jak zobaczyli go zmartwychwstałego, to powiedzieli, że oni nie wierzyli z radości, bo to nie wydawało im się niczym baśń. Jak Maria pomyślała o zbawieniu, o swoim zbawieniu, o Zbawicielu, to doświadczała takiej niezwykłej radości. Rozważała. Kiedy u mnie ostatnio była taka wielka wdzięczność z powodu zbawienia, a może to już stało się jakąś rutyną, jakąś ceremonią, już przeradza się wręcz w jakąś obojętność. Wielu, wielu było zachwyconych tym fragmentem. To się nazywa Magnificat. I jest paru takich muzyków jak Bach, Mozart i tam paru takich polskich jeszcze, których urzekł ten tekst. Maria była bardzo pokorna. Ona wyrażała całkowitą uległość. W 48 wierszu czytamy, że bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Tu jest służebnicy, w tekście oryginalnym jest, mówi dulos, że była niewolnikiem. Jest różnica między sługą a niewolnikiem. Sługa może podjąć się jakiejś pracy i w każdej chwili zrezygnować. Niewolnik nie jest swoją własnością, przynależy komuś. I ona tak siebie traktowała. Ja jestem dulos. Ja jestem własnością mojego Pana. I co? I wszystkie narody powiedzą: o Maryjo, wielce wywyższona Pani. Nie. Mogą powiedzieć: ale Pan Bóg ją ubłogosławił. Ona nie zasłużyła, ale obdarzono łaską. Tu nie chodzi o jej wielkość. Tu chodzi o Jego wielkość. On będzie wielki. On będzie wielki. I to, co robi Maria, to wskazuje na Niego. I jak prześledzimy ten tekst, ten hymn, ten diament, to zobaczymy, jak ona wskazuje na Niego. On okazał moc ramieniem. On rozproszył pysznych. On strącił władców. On łaknących nasycił. On ujął się Izraelem. On, mój Pan, mój Zbawiciel, mój. Jak wsłuchamy się właśnie w ten tekst, to dokładnie wybrzmi. Ta nastolatka, to mnie ujmuje, nastolatka. Nie wiem, ile tu jest nastolatek. Nie wiem, czy każdy nastolatek chciał w ogóle dzisiaj tutaj przyjść. Maria nie opuszczała. Ona chciała poznać swojego Zbawiciela. Była bardzo dojrzała. Można by powiedzieć, że była bardzo biblijna. W tym krótkim fragmencie jest 15 odniesień do ksiąg Starego Testamentu. Okazał mi miłosierdzie, 50 wiersz. Okazał mi miłosierdzie. Łaska to jest to, że otrzymuję coś, na co nie zasłużyłem. Miłosierdzie to jest to, że ja na coś zasłużyłem. W tym przypadku grzesznik zasługuje na karę, ale z łaski Bożej nie otrzymuje tego. Potem Maria była w ciąży, dowiadujemy się. Poród był w ciężkich okolicznościach. Pojawiły się zastępy anielskie. Narodził się Zbawiciel. Całe niebo, można by tak powiedzieć, oszalało. Mnóstwo wojsk anielskich, chwalących. Pasterze dowiedzieli się, że Pan Jezus się urodził, że Zbawiciel, i przybiegli do tego miejsca, w którym narodził się. I z tym wszystkim ta nastolatka musiała się zmagać. I dowiaduje się, że całe niebo było zainteresowane tym wydarzeniem, że wojska anielskie chwalą. Potem po 40 dniach musiała, bo byli pobożni, udać się do świątyni. A tam spotkała Symeona. A Symeon podszedł i mówił też niezwykłe rzeczy. I mówi tak, 2 rozdział, 29 wiersz. Teraz on wziął Pana Jezusa na ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu jego izraelskiego. I Maria słucha tego, no i ma znowu kolejny materiał do rozważań. I tak rozważa i rozważa. A potem jeszcze Anna wyskoczyła. I tak przebywali przez, myślę, że dłużej niż rok w samym Betlejem. Pojawili się mędrcy, czyli to ta chyba taka mała ściema, że do żłobu przyszli, bo Pan Jezus miał chyba więcej niż rok. Mędrcy oddali mu pokłon, no i musieli się zbierać. Maria, Józef i dzieciątko. I uciekali, znowu anioł przyszedł i powiedział, że mają iść do Egiptu. To nie były wakacje. To był trud. Potem dowiadujemy się, że Maria poszli do świątyni. Pan Jezus miał 12 lat. No i jakoś zapomnieli z powrotem zabrać tego Pana Jezusa. Myślę, że Maria zapomniała, bo już tam miała parę dzieci i zainteresowana była tymi młodszymi, a Pan Jezus był w świątyni i rozmawiał z uczonymi. No i go znaleźli po paru dniach. Cóżeś nam to uczynił? Ojciec i ja, myśmy ciebie szukali. Mario, powoli, powoli. Tak delikatnie musiałem upomnieć, że ojciec to Józef nie. I mówi tak, czy wy nie wiecie, że ja muszę być w tym, co ojca mego. Ja mam ojca mego, ty wiesz o tym. Anioł ci to powiedział. Ja być muszę, ale on poszedł i był dalej uległy. I w tekście znowu jest napisane, a matka zachowywała te słowa, rozważała te słowa. I potem dochodziły ją różne informacje, że Pan Jezus dał się ochrzcić i że niebo się otworzyło. I w tym głos nieba, ten jest Syn mój umiłowany, w Nim znalazłem upodobanie. No tak, no przecież to Syn Ojca, mój też, ale Syn Ojca, mój Zbawiciel, mój Zbawiciel. Potem była, musiała zmierzyć się z różnymi Jego słowami. Ja nie wiem, jak to było wychowywać dziecko, o którym jest powiedziane, że był bez grzechu. I ona tego bez grzechu doświadczyła w swoim domu. Dziecko bez grzechu. I później w listach czytamy również, w liście do Hebrajczyków, że on był bez grzechu. Nic, żadnego grzechu, zero. Nie można było mu udowodnić. Musiała rozważać kolejne zdania. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ona śledziła jego cuda, jego słowa, bo to jej przecież Zbawiciel, mój Zbawiciel. Ja rozważam. Przyjdźcie do mnie, spracowani i obciążeni. Byłem pierwej niż był Abraham. A jak powiedział, jak zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej, to powiedzieli, twarda to mowa. Potem powiedzieli, że ma Belzebuba, że nie chcą z nim mieć nic do czynienia, bo w imieniu piekła przemawia. Potem narastała wrogość. Potem go ukrzyżowali, ale najpierw znieważyli, opluli. I ona stała pod krzyżem i doświadczyła tego, o czym powiedział jej anioł, że twoja dusza będzie przeszyta. Ostatni raz widzimy Marię w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 14 wiersz. A wszyscy ci trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Kobieta wiary, modlitwy, zaufania, skromności, doświadczyła wiele bólu, odrzucenia, niezrozumienia. Wiedziała, co to znaczy wychowywać dużą rodzinę, bo miała więcej dzieci. Kiedyś nawet z tymi dziećmi przyszła, no ale Pan Jezus tak dosyć trudno powiedział, bo ona stanęła przed drzwiami z tymi dziećmi, a Pan Jezus tam był gdzieś w środku, dużo ludzi, i ktoś go tam poinformował, że matka twoja, nie, tam chce rozmawiać. Gdyby Pan Jezus chciał ją tak jakoś wielce wyróżnić, to była okoliczność bardzo sprzyjająca ku temu, a on powiedział: braćmi i siostrami moimi są ci, którzy słuchają i przestrzegają słowa mojego. Ona wiedziała, co to mieć napięty budżet. Wiedziała właśnie, że nie jest łatwo mieć, żyć w rodzinie, w której jest niewiara, bo jest napisane, że bracia i siostry nie wierzyli w Niego. Do pewnego momentu nie wierzyli. Ale ona była wierna, wierna w małżeństwie, w czystości. Ona nie była wszechobecna, wszechwiedząca. Ona rozważała. Nie rozumiała dużo rzeczy, ale Pan był z nią. Gdybym dzisiaj, tak sobie wyobrażam, miał taką możliwość, żeby tak fizycznie przejść się z Marią po Palowicach. Wiecie, co ona by zobaczyła? Bo naliczyłem 14 różnych takich miejsc, które jej zostały poświęcone. Jakieś kapliczki, jakieś większe, mniejsze kapliczki. A zresztą mamy taki miesiąc, który został jej poświęcony. Pamiętam jeszcze w młodości, często przy takiej głównej kapliczce spotykali się mieszkańcy i śpiewali. Ona byłaby zażenowana, byłaby oburzona, wstrząśnięta, byłaby tym bałwochwalstwem, który oddziela od Boga, od jej Zbawiciela. Nie miałbym jej odwagi zabrać nawet do Częstochowy. Ona jest przykładem bezgranicznego umiłowania prawdy. Ona nazywa Zbawiciela jej Zbawicielem. I ona wie, że jest tylko jeden Bóg, jeden Zbawiciel. Łaską jest obdarzona. Jest to osoba, która doświadczyła miłosierdzia. Ona nie znała innych orędowników prócz Zbawiciela. Te słowa, które wypowiedziała na tym weselu, co wam powie, czyńcie, zróbcie cokolwiek wam powie. Cała uwaga na Pana Jezusa. Cała uwaga na mojego Zbawiciela. I ona była świadkiem, bo czytamy, że w Dziejach Apostolskich byli na modlitwie. Tam później było zesłanie Ducha Świętego, wielkie poruszenie. No i ona była świadkiem pierwszego kazania Piotra. A Piotr głosił i mówił: Pan Jezus, On kamieniem węgielnym, On. A to jest ten właśnie, do którego Dawid mówił: mój Pan, On, a Maria, Amen, Amen, On, mój Pan, mój Zbawiciel, już zmartwychwstały. No i tak zaczęło się realizować to, co powiedział ten anioł. On będzie wielki. I cała nasza uwaga niech płynie ciągle na naszego Pana, naszego Zbawiciela. Amen.